Zazwyczaj, kiedy trafiamy na takie drastyczne zmiany nastroju w literaturze czy jakichś mowach, myślimy od razu o tanich chwytach retorycznych, prawda?
No tak, przeważnie to jest takie sztuczne budowanie napięcia.
Właśnie, ale wyobraźmy sobie bardzo konkretną, powiedzmy, życiową sytuację. Ktoś wchodzi do gabinetu najważniejszego szefa w firmie i spodziewa się absolutnie najgorszego.
Mhm. Po jakichś spektakularnych błędach.
Tak, dokładnie. Serce mu bije, dłonie się pocą, w głowie wiruje tylko strach przed całkowitym odrzuceniem i wyrzuceniem na bruk, drzwi się zamykają i wtedy, w ułamku sekundy, szef, zamiast wręczyć to wypowiedzenie, uśmiecha się, podaje rękę i kładzie na stole klucze do prywatnej windy z awansem.
Wow, to jest potężne uderzenie emocjonalne.
Absolutny wstrząs. Taki przeskok od paraliżującego lęku do całkowitej pewności. I o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy.
Bardzo trafna analogia na potrątek naszej dzisiejszej analizy.
Bo bierzemy na warsztat niezwykły materiał.
Zgadza się. Skupimy się dzisiaj na fascynujących notatkach i analizach historycznych doktora Davida A. De Silvy.
Będziemy analizować fragment starożytnego tekstu, konkretnie listu do Hebrajczyków.
I muszę przyznać, tak z mojej strony, że jak to czytałem, cała ta kapłańska terminologia wydawała mi się na początku dość sucha. Ale De Silva robi tu świetną robotę.
O tak, on zdejmuje z tego cały ten akademicki kurz.
Właśnie. Okej, rozpakujmy to. Zauważyłem w tych notatkach, że autor tego listu celowo stosuje na swoich odbiorcach taką terapię szokową. Grał na emocje potężnego strachu. Ostrzegał przed porażką.
Mhm, to prawda. Sprawiał, że ci ludzie mogli dosłownie drżeć na myśl o ostatecznym spotkaniu ze Stwórcą, jeśli okażą się nielojalni. Czyli to nasza sytuacja z gabinetu szefa. Wydaje się, że za chwilę wylecą z tej kosmicznej pracy, a potem nagle pyk, zwrot o 180 stopni w stronę absolutnej pewności siebie.
To, co jest tutaj fascynujące, to powód tego manewru. Żeby go zrozumieć, musimy wejść w buty pierwszych odbiorców tego tekstu.
To znaczy?
Musimy zrozumieć, w jakiej pułapce społecznej oni w ogóle się znaleźli. Pierwsi chrześcijanie, dołączając do tego ruchu, płacili gigantyczną cenę. I to natychmiastową.
Jasne. Z tego, co czytałem, religia, polityka i gospodarka były wtedy nierozerwalnie splecione.
Dokładnie tak. Kiedy odmawiali udziału w lokalnych kultach, od razu tracili swoje pozycje w gildiach rzemieślniczych, tracili klientów.
Byli odrzucani. Wypychano ich z przestrzeni publicznej.
Tak, a pamiętajmy, że to była kultura oparta na honorze i wstydzie. Więc zostali zepchnięci na sam dół drabiny. Byli wyrzutkami, czasami nawet własne rodziny ich odrzucały.
Czyli to nie było tak, że ktoś po prostu krzywo na nich patrzył na targu. To była utrata tożsamości.
Bezpieczeństwa ekonomicznego, statusu, wszystkiego.
Byli wymazywani z mapy. Zostawał im tylko społeczny margines.
Właśnie. I to robi tutaj największe wrażenie. Autor listu po prostu mistrzowsko przedefiniowuje tę mapę.
Zamiast ich klepać po plecach, że będzie dobrze?
Zamiast mówić, że sąsiedzi może zmienią zdanie, on całkowicie odwraca narrację. Mówi im wprost, że z perspektywy miasta owszem są na marginesie, ale kosmicznie przesunęli się do samego centrum wszechświata.
O rany. Czyli prosto przed ten tron przychylności, tron łaski, jak to nazywa?
Dokładnie. To miało zneutralizować ich strach przed ludzkimi opiniami. Pokazywał im, że gdyby teraz ze strachu wrócili do starych układów, tak naprawdę odeszliby z centrum wszechświata z powrotem na peryferię.
Niesamowite. Więc mają dostęp do najważniejszego audytorium w istnieniu. To się idealnie łączy z tą moją korporacyjną analogią z początku. Wyrzucenie z podrzędnej pracy, ale jednocześnie otrzymanie kluczy do skarbca wszechświata.
Bardzo dobre porównanie.
Ale to rodzi u mnie pewien sceptyzm. Skoro dostali tak niezwykły dostęp do kosmicznego centrum, to kto właściwie trzyma te klucze?
Mhm.
I jak to się ma do Jezusa? Bo rozumiem, że ten starożytny kapłan to nie był ktoś, kto po prostu ładnie wyglądał i odprawiał ceremonię.
O nie, absolutnie nie. Zanim w ogóle zrozumiemy rolę Jezusa, musimy zdefiniować, czym był kapłan. Zgodnie z Księgą Kapłańską, kapłan to był taki profesjonalny broker.
Broker, w sensie, że pośrednik.
Tak, pośrednik stojący dokładnie na granicy światów. pomiędzy ludźmi a bóstwem. W starożytności bóstwo uchodziło za potężne i bardzo niebezpieczne.
Czyli zbliżenie się bez odpowiedniego protokołu mogło się źle skończyć?
Dokładnie. Zadaniem tego brokera było negocjowanie warunków, usuwanie barier i zabezpieczanie boskiej przychylności.
A tą największą barierą, z tego co rozumiem, był po prostu grzech, więc ten broker pracował w strefie najwyższego ryzyka.
Zdecydowanie. Reprezentował błądzących ludzi przed świętym Bogiem i to wymagało od niego jednej kluczowej cechy.
Jakiej?
Współczucia. Musiał moderować swoje emocje, trzymać na wodzy irytację wobec ludzi, którzy wciąż popełniali te same błędy.
Jasne. Zresztą prawo mojżeszowe chyba i tak przewidywało ofiany tylko za przypadkowe błędy, prawda?
Właśnie. Tora nie miała procedury dla grzechów popełnianych z premedytacją. Za te tak zwane grzechy z podniesioną ręką nie było ratunkowej ofiary.
Wow, to nakładało na kapłana gigantyczną odpowiedzialność. Musiał być super empatyczny, oceniając, czy to była ignorancja, czy złośliwość. Ale skąd u niego brało się to współczucie? Przecież władza zazwyczaj psuje i dystansuje.
I tu wchodzimy w architekturę Dnia Pojednania. Doktor De Silva świetnie to tłumaczy. Arcykapłan, zaczynając już od Aarona, zanim poprosił Boga o łaskę dla narodu, musiał najpierw wziąć byka i złożyć go w ofierze za własne grzechy.
Ach, czyli to instytucjonalne współczucie wynikało z tego, że sam był wadliwy?
Dokładnie. Był tak samo podatny na pokusy jak najzwyklejszy rolnik. Kiedy patrzył na błądzącego człowieka, widział siebie.
Okej, i tu zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Wyłapałem tu ogromny logiczny zgrzyt.
Zamieniam się w słuch.
No bo skoro całe to autentyczne współczucie ziemskiego kapłana brało się z jego własnej grzeszności, z faktu, że sam był wadliwy, to jak Jezus może być arcykapłanem? Przecież według tych tekstów on był bez grzechu. Jak można szczerze współczuć, nie mając tej samej ludzkiej wady? Przecież ten brak grzechu robi z niego chyba najgorszego kandydata na empatycznego pośrednika.
To jest jedno z najlepszych pytań, jakie można tutaj zadać. I autor listu wcale nie unika tego paradoksu. Zauważ, jak on przedefiniowuje to współczucie.
To znaczy?
Brak grzechu to nie jest brak empatii. To brak bariery między Jezusem a Bogiem. Tekst wyraźnie mówi, że był on kuszony i testowany we wszystkim, dokładnie tak jak my.
Ale nie upadł.
Właśnie. Przeszedł przez to bez kompromisów. Zazwyczaj myślimy, że to upadek uczy nas empatii. Ale De Silva zauważa, że jeśli ulegasz pokusie od razu, to nigdy nie dowiadujesz się, jak silna mogła być w swoim punkcie kulminacyjnym.
O, to ma sens. To trochę jak z trzymaniem dużego ciężaru nad głową, prawda? Jeśli upuszczę go po 5 sekundach, to jasne, zawiodłem. Ale nie poczułem tego prawdziwego bólu mięśni, który pojawia się po 10 minutach.
Dokładnie tak. Ktoś, kto stawia opór do samego końca, odczuwa ten ciężar znacznie mocniej. Zyskuje pełną empatię do ludzkiego zmagania, ale i to jest kluczowe, nie traci dostępu do bóstwa.
Bo nie ma tej brudnej karty, nie musi zabijać byka za swoje grzechy. Empatyczny sędzia i skuteczny adwokat w jednym.
W punkt. Ale to prowadzi nas do kwestii legalności, która też sprawiała problem pierwszym odbiorcom.
Właśnie miałem o to pytać, bo chyba nie można było tak po prostu ogłosić się kapłanem, prawda? Ten system miał żelazne zasady nominacji.
Absolutnie. W religiach starożytnych nikt nie zostawał kapłanem z własnej inicjatywy. W Izraelu ten zaszczyt należał wyłącznie do plemienia Lewiego i rodu Arona. Wejście z zewnątrz groziło śmiercią.
A Jezus nie był Lewitą, wywodził się z plemienia Judy, czyli linii królewskiej. Więc jak prawnie mógł otrzymać ten urząd? Z punktu widzenia prawa to była czysta uzurpacja.
Autor listu rozwiązuje ten problem, powołując się na nadrzędne dokumenty, na boski nakaz i na psalmy. Łączę psalm 2, mówiący Tyś jest moim synem, z psalmem 110.
Czekaj, psalm 110? To ten z Melchizedekiem. Jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
Tak. I jeśli połączymy to z szerszym obrazem, dostajemy potężny starożytny precedens. Melchizedek łączył w sobie władzę królewską i najwyższe kapłaństwo na długo przed powstaniem plemienia Lewiego. To dowód, że król z rodu Judy mógł legalnie posiadać taką władzę.
A to słowo na wieki.
w czasach pierwszego kościoła nabrało dosłownego znaczenia. Śmierć regularnie przerywała kadencję ziemskich kapłanów, ale zmartwychwstanie Jezusa do niezniszczalnego życia oznaczało, że jego kapłaństwo nie może zostać przerwane.
Okej, czyli nominację i legalność mamy załatwioną. Ale wiesz, nominacja na papierze to jedno. Jak wyglądało to kapłańskie szkolenie w praktyce, w dniach jego cielesnego życia? Autor pisze tam o jakichś głośnych krzykach i łzach. Wyobrażam sobie modlitwę w Getsemanii przed aresztowaniem. To jest ten pełen obraz.
A tu notatki De Silvi wprowadzają bardzo fascynującą alternatywę. Autor listu mógł w ogóle nie opierać się na Ewangeliach. Mógł odwoływać się do kultury modlitewnej drugiej świątyni, znanej na przykład z ksiąg machabejskich.
Z ksiąg machabejskich. Czyli mówimy o czasach wojen i ogromnego ucisku?
Dokładnie. Pobożni Żydzi, stając w obliczu fizycznej anihilacji, nie medytowali w ciszy. Ich reakcją na śmiertelne zagrożenie były, dosłownie, głośne wołania i łzy do Boga. Taka głośna modlitwa nie była słabością, była dowodem żarliwej pobożności.
Wow! Czyli Jezus krzyczał do Boga, traktując Go jako realnego władcę zdolnego powstrzymać katastrofę. To kompletnie zmienia obraz tej modlitwy. Swoją drogą jest tam taki detal językowy, który chyba jest dość problematyczny. Fraza „chociaż był synem”.
O tak.
Zawsze słyszałem interpretację, że chociaż był synem, to musiał się nauczyć posłuszeństwa. Jakby był jakimś krnąbrnym dzieckiem.
To jest bardzo powszechny błąd w tłumaczeniach. Powiązanie tego z nauką posłuszeństwa przeczy późniejszemu, 12 rozdziałowi tego samego listu, gdzie bycie synem wręcz zakłada ojcowską dyscyplinę.
Skoro tak, to do czego ta fraza powinna być podłączona?
De Silva uważa, że do zdania poprzedzającego. Sens jest taki. Bóg wysłuchał Jezusa ze względu na jego pobożność, a nie dlatego, że, cytując, chociaż był synem. To oznacza całkowity brak nepotyzmu.
O, czyli Bóg nie dał mu taryfy ulgowej, bo byli rodziną. Wysłuchał go, bo był bez skazy.
Właśnie, status syna nie zastępował pobożności. I sam proces tego szkolenia oparty jest na genialnej greckiej grze słów z dramatów takich jak te Aischylosa czy Sofoklesa. Ematen, epaten.
Ematen, epaten. Co to dokładnie znaczy?
Nauczył się z tego, co wycierpiał.
Brzmi niemal jak przysłowie. Zrozumienie przez cierpienie. Ale to prowadzi mnie do słowa udoskonalony. Po tym procesie, emathem, epathen, Jezus zostaje udoskonalony. I wiesz, jak słyszymy to słowo, myślimy od razu o oddaniu zepsutego auta do mechanika, żeby usunąć wady. Ale przecież przed chwilą ustaliliśmy, że Jezus nie miał wad do naprawienia. Więc o co tu chodzi?
Chodzi o greckie słowo telos, które operuje w innej płaszczyźnie niż poprawianie usterek. Nie chodzi tu o łatanie braków.
Zatem?
To przypomina bardziej przejście na wyższy poziom w grze wideo albo odebranie dyplomu na studiach. Student nie jest zepsuty, po prostu się uczy. A dyplom to osiągnięcie tego ostatecznego celu.
Bardzo trafna analogia. Telos to ukończenie misji, osiągnięcie finałowego celu. Dla Jezusa tym celem było wniebowstąpienie i objęcie najwyższej władzy, a cierpienie było poligonem, który go do tego momentu przygotował.
Niesamowite. Płynnie połączyliśmy rzymską socjologię, starożytne prawo, dzień pojednania. Ale tak na koniec, powiedzmy sobie wprost, co to wszystko oznacza dla kogoś dzisiaj? Jakie są z tego główne punkty oparcia?
To rodzi ważne pytanie. Według De Silvy mamy z tego trzy główne wnioski, z dala od teologicznych zawiłości. Po pierwsze, modlitwa nie jest objawem słabości. W czasach kryzysu jest narzędziem uzyskania bezpośredniego dostępu do kosmicznego centrum.
Modlitwa jako siła operacyjna. A ten drugi punkt?
Druga rzecz to konieczność współczucia. Świadomość własnych słabości to najlepsze lekarstwo na osądzający, surowy stosunek do innych. Lewicki kapłani musieli o tym pamiętać przy ołtarzu, a my musimy o tym pamiętać dzisiaj.
Empatia oparta na realizmie. Jasne. I trzeci wniosek?
Trzeci dotyczy samego sensu trudności. Cierpienie znoszone dlatego, że stoimy po stronie dobra i naśladujemy Boga. Trenuje charakter i uczy posłuszeństwa. Dokładnie tak, jak w przypadku Jezusa.
To naprawdę pozwala spojrzeć na codzienne zmagania przez taki szerokokątny obiektyw.
Biorąc pod uwagę całą tę dzisiejszą dyskusję, wyłania się u mnie jeszcze jedna chyba mocno prowokacyjna refleksja.
Słucham z ciekawością.
Skoro Jezus osiągnął to swoje telos, to ostateczne ukończenie i triumf, wcale nie unikając bólu czy budując sobie strefę komfortu, ale dobrowolnie wchodząc w największe odrzucenie i cierpienie, to czy my, żyjąc w świecie tak obsesyjnie sfokusowanym na sukcesie, bezpieczeństwie i unikaniu jakiegokolwiek dyskomfortu, nie musimy całkowicie wyrzucić do kosza i zdefiniować na nowo naszych własnych koncepcji tego, co w ogóle oznacza porażka, a co jest prawdziwym zwycięstwem? To wyjątkowo mocne zderzenie tej starożytnej perspektywy z naszą nowoczesną obsesją na punkcie wygody. Zdecydowanie wywraca to proporcje naszego świata do góry nogami.
I z tą właśnie myślą, z tym wyzwaniem do rewizji naszych życiowych planów, zostawiam nas po dzisiejszej podróży. Przez te niesamowite notatki źródłowe. Zachęcam po prostu do samodzielnego powrotu do tych materiałów i trzymania się tej nowo zdobytej perspektywy, aż do czasu naszej kolejnej wspólnej analizy.